Znanych na świecie Polaków jest całkiem sporo. Kto na przykład? Chopin, Skłodowska, Kościuszko, Jan Paweł II. To nie podlega dyskusji. Jednak Polaków, którzy zmienili świat, jest znacznie więcej, a jakoś tak wyszło, że mało kto o nich wie. Pora to zmienić. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, a dziś w programie W Drewniakach przez historię opowiemy sobie o naszych wielkich rodakach, o których niestety mało kto pamięta. Na początek wybitny polski uczony, no ale moment, miało być o mało znanych osobach, a Kopernika przecież każdy zna. Spokojnie, wcale nie jego miałem na myśli, bo jakieś 200-250 lat przed nim na polskich ziemiach działał niejaki Witelon. Kto to taki? Był pierwszym znanym polskim uczonym, zresztą nie ma się co dziwić, skoro w 1273 napisał przełomową pracę o fizjologii widzenia, którą z zapartym tchem czytali później choćby Kepler, Kopernik czy, uwaga, Leonardo da Vinci. Nasz zapomniany rodak stworzył podwaliny wiedzy psychologiczno-psychiatrycznej. Nie będziemy się tu wdawać w szczegóły, ale generalnie był propagatorem twierdzenia, że wszystko, co człowiek widzi, da się racjonalnie wytłumaczyć, a różne zwidy to wcale nie demony, jak wielu twierdziło. To on zauważył, że oko nie dostaje żadnej innej informacji poza światłem, barwą i wielkością kątową, a to dopiero umysł dokonuje przetworzenia i interpretacji tego wszystkiego. A to wszystko, przypomnijmy, pod koniec XIII wieku. Teraz przenieśmy się o bardzo wiele lat do okresu II wojny światowej, a wszystko po to, żeby poznać dwóch panów, o których też mówi się zdecydowanie za mało. Józefa Kosackiego i Andrzeja Garbosia. Co takiego świat im zawdzięcza? Wykrywacz min. Tak jest, wynalazek naszych rodaków do dziś ratuje ludzkie życia. Panowie Józef i Jerzy po kampanii wrześniowej trafili do Anglii, gdzie dalej walczyli z hitlerowcami, pracując w Centrum Wyszkolenia Łączności. Tam właśnie udoskonalili projekt wykrywania metalu przy pomocy fal radiowych i w 1942 stworzyli, użyjemy tutaj angielskiej oryginalnej nazwy projektu, Polish Mine Detector Mark I. Z natury często ślamazarni Anglicy bardzo szybko zorientowali się, jak przełomowy może to być wynalazek i szybko zaczęli produkcję, co przyniosło wymierne efekty. Gdyby nie polski wykrywacz min, to na przykład ich 8. armia pod El Alamein dostałaby prawdopodobnie tęgielanie. Docenił to nawet król Anglii, który napisał list z podziękowaniami. Ale Polacy nie mieli parcia na sławę, ani nawet na pieniądze. Skąd to wiemy? Bo chłopaki, wiedząc jak ważne urządzenie stworzyli, nie opatentowali go, pozwalając Brytyjczykom z niego korzystać dowoli, przez co mogli chronić życie i zdrowie wielu żołnierzy, nie tylko w czasie II wojny światowej, ale i wiele lat po niej. Na koniec dzisiejszego programu opowiemy sobie jeszcze o jednym jegomościu, o którym mało kto słyszał, choć był królem. Może nie żadnego państwa, ale królem fryzjerów. O Antonim Cierplikowskim. Przykładzie na to, że kariera od zera do milionera to nie tylko domena USA. Pan Antoni urodził się w biednej rodzinie. Już w wieku 11 lat odkrył swój talent do robienia cudów z włosami, a jego pierwszą klientką była jego siostra. Czy jej się to podobało, czy nie? W sumie nie wiadomo, bo z jednej strony była zachwycona efektami pracy jej brata, który użył między innymi miodu. Mniej więcej do czasu, kiedy zaczęły obsiadać ją pszczoły. Kiedy młody Antek uznał, że na siostrze już więcej się nic nie nauczy, to mając tylko kilka groszy w kieszeni, ruszył do... Paryża. Tam najpierw produkował peruki, później był asystentem fryzjera, aż wreszcie pewnego dnia jedna z klientek dała mu się namówić na zupełnie nową fryzurę, którą dziś znamy jako obcięcie na chłopczycę. Tak, to była fryzura wymyślona przez naszego rodaka, czym zapoczątkował prawdziwą rewolucję w świecie mody i w swoim portfelu. Szybko stał się najbardziej rozchwytywanym fryzjerem w showbiznesie i czesał choćby Edith Piaf czy Brigitte Bardot. Projektował też fryzury dla wytwórni filmowych, m.in. dla MGM, tak, tej z ryczącym lwem, a także był odpowiedzialny za eleganckie fryzury na koronacji króla Anglii, Jerzego IV. Sieć jego zakładów rozrosła się do 120 punktów i przynosiła mu apokaliptyczne zyski, ale nigdy nie zapomniał o swojej ojczyźnie, której lubił czasem dziękować ze specyficznym rozmachem. Na przykład kiedyś krążył nad swoim rodzinnym miastem prywatnym samolotem, z którego rzucał kwiaty. Nieźle, prawda? Jednak nie on jedyny miał wielki rozmach, a niestety nie jest dziś powszechnie znany wśród Polaków. Jednak to już historia na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.